Ja przed Tobą skłaniam się.
Halleluja, Jezus. Halleluja. Amen. Usiądźmy, proszę, na jakiś czas. Jeśli chcesz dzisiaj złożyć świadectwo, proszę, daj sygnał, podejdź tutaj, daj mi znać. Te osoby, które już wiedzą, się zgłosiły, będą składać świadectwa, wiedzą o tym, ale jeśli w międzyczasie odczuwasz potrzebę, że jest coś, czym chciałbyś się podzielić, dziękując za to Bogu, to proszę, przyjdź i daj znać, abyśmy mogli również usłyszeć coś, co wszystkich nas zbuduje. Zanim będziemy słuchać świadectw, chciałbym podzielić się wierszem, krótkim wierszem. Autor jest nieznany. Kiedyś go wpadł on w moje ręce i został kiedyś nawet, nie wiem kiedy, w jakimś tam roku 2011 wydrukowany w naszej gazetce zborowej. Ale lubię czytać i przypominać sobie ten wiersz nieznanego autora, bo on pobudza do refleksji, do wdzięczności Jezusowi. Chciałbym go tylko przeczytać i zostawić nas z takimi myślami. I później poproszę brata Henia o świadectwo i później po bracie, aby siostra Teresa Pisarkiewicz się przygotowała. Ale posłuchajmy. Jezu, dziękuję Ci, że jesteś inny. Jezu, Ty jesteś inny. Ty stanąłeś w obronie cudzołożnicy, gdy wszyscy ją odrzucili. Ty poszedłeś do domu celnika, gdy wszyscy wyrażali swoje oburzenie. Ty, Jezu, przywołałeś do siebie dzieci, gdy inni je odpędzali. Ty, Jezu, przebaczyłeś Piotrowi, gdy on siebie sam potępiał. Ty, Jezu, doceniłeś ofiarę wdowy, gdy inni jej nawet nie dostrzegali. Ty, Jezu, obiecałeś Łotrowi królestwo niebios, gdy wszyscy skazali go na piekło. Ty, Jezu, wezwałeś, powołałeś Pawła na swoją drogę, gdy wszyscy uważali go za prześladowcę. Ty, Jezu, nie przyjąłeś chwały, gdy inni chcieli Cię obwołać królem. Ty okazywałeś miłość biednym, gdy inni podziwiali bogaczy. Ty, Jezu, leczyłeś chorych, gdy inni byli obojętni. Ty milczałeś, gdy wszyscy Cię oskarżali, wyszydzali i biczowali. Ty umarłeś na krzyżu, gdy wszyscy obchodzili swoją paschę. Ty wziąłeś na siebie winę, gdy wszyscy umywali ręce w niewinności. Ty umarłeś za mnie, gdy moje życie było pełne grzechu. Ty powstałeś z martwych, gdy wszyscy sądzili, że wszystko przepadło. Jezu, dziękuję Ci, że Ty jesteś inny. Amen.
Jezus jest inny i ci, którzy do Niego należą, też powinni być inni. Amen. Każdy z nas, kochani, kiedy należysz do Jezusa Chrystusa, jesteś inny. I wiecie, dzisiaj to nabożeństwo dziękczynne to jest coś innego, dlatego że dzisiaj świat jest niewdzięczny. Dzisiaj świat nie potrafi dziękować. Dzisiaj świat tylko narzeka, marudzi i są niewdzięczni. Ale my, kochani, jesteśmy inni, dlatego że jesteśmy Chrystusowi. Dlatego, że jesteśmy, należymy do Chrystusa i tacy powinniśmy, taką postawę powinniśmy przyjmować. I dlatego chcę, zanim zacznę, powiedzieć tak, jak brat powiedział, kiedy dziękujesz Bogu, to Go czcisz. I kiedy przez chwilę zastanowisz się nad tym, to pomyśl sobie, co jest przeciwnością tego. I wiecie, jeżeli nie chcesz większość życia spędzić na pustyni, to zacznij dziękować Bogu. Jeżeli nie chcesz większość życia spędzić na pustyni, to zacznij dziękować Bogu. I wiecie, moje świadectwo może jest takie normalne, proste. Nie ma w tym nic szczególnego. Ale dla mnie, czy dla nas, dla naszej rodziny ma znaczenie, dlatego że Ja wierzę w to, że było w tym Boże prowadzenie. Trudno czasami w krótkich słowach opisać wszystkie okoliczności. Po prostu trzeba to przeżyć. Czasami trzeba być w tych okolicznościach, wiedzieć, o co chodzi. Czasami ciężko jest przedstawić to w słowach. Postaram się jak najlepiej. Wiecie, jesteśmy po takim burzliwym okresie w naszym życiu. Przeprowadzka, dużo stresu. I jest to świadectwo związane z naszym starym mieszkaniem. Należeliśmy do spółdzielni, która jest bardzo mała, sama się utrzymywała. I już przez te 20 lat, kiedy tam mieszkamy, kilka rodzin się już wyprowadziło. I słyszeliśmy bardzo negatywne rzeczy, związane z tym, że po prostu czepiali się każdych szczegółów. Mieszkanie musiało być tip-top, wyremontowane. Zwracali naprawdę na najmniejsze uszkodzenia. Pamiętam jeszcze naprzeciwka sąsiadka, kiedy jej mąż zmarł, została sama, musiała się wyprowadzić i ten hausmeister zauważył odbitą umywalkę. Naprawdę, to może się zdarzyć. Normalnie spółdzielnia przychodzi i wymienia, tak, takie rzeczy. Instalacje te higieniczne i tak dalej. Ona musiała za to zapłacić. Kiedy malowaliśmy już to mieszkanie, to sąsiad spotkał Ninę i powiedział, co już was terroryzują. My wiemy, o co chodzi w tym wszystkim. My wiemy, ja tylko Boga prosiłem, abyśmy jak najmniejszymi kosztami to mieszkanie mogli opuścić. I wiecie, przyszedł taki foabname termin, żeśmy mieli, aby wszystko sprawdzić, powiedzieć nam, co mamy wyczyścić, co mamy naprawić, czy tam pomalować. No i lista była bardzo długa, czego się spodziewaliśmy. Ale doszło nam jeszcze do tego, że musiałem pomalować drzwi, znaczy ramy z drzwi, które są metalowe u nas. Kto był, to wie, to nie są zwykłe tam oramowanie drzewiane, tylko metalowe. I one przez te 20 lat, kiedy żeśmy tam mieszkali, one się po prostu zużyło. Wyblakła ta farba. I wiecie, ja kiedyś pracując jako malarz, kiedyś raz robiłem takie rzeczy i wiem, że to nie jest łatwe. Pomalować, wylakierować drzwi, ramy, żeby naprawdę były takie świecące, gładkie. I powiem wam, kiedy to usłyszałem, to tak jakoś zaczął mnie brzuch boleć, bo wiedziałem, że z tym będę miał problem. Już samo malowanie mieszkania zajęło mi prawie 4 dni, z żoną pucowanie i tak dalej. 4 dni spędziliśmy tam. I wiecie, te drzwi naprawdę nie mogłem spać przez te drzwi. I dzwoniłem do spółdzielni przed naszą konferencją, to było chyba czwartek, piątek, prosząc jeszcze, aby po prostu te drzwi nam umorzyli, że nie dam rady, przyznałem się, nie dam rady i czy można to jakoś ugodowo, jakkolwiek, aby to pominąć. I wiecie, ona powiedziała w sekretariacie, że zgłosi się do mnie ten hausmeister, który będzie to mieszkanie odbierał. No i w poniedziałek on do mnie zadzwonił, kiedy byliśmy już na konferencji. Dzwoni telefon, odbieram i to był on. I ja mu mówię, tłumaczę, proszę go i jakkolwiek, żeby po prostu te drzwi gdzieś tam zabrał z tego, że musimy to pomalować. I on powiedział, że nie, był taki naprawdę taki surowy, że to musimy zrobić przez tyle lat, żeśmy tam mieszkali i tak dalej. No i tak żeśmy naszą rozmowę zakończyli, że te drzwi musiałem malować. I wiecie, przed tą konferencją poszedłem na salę i zacząłem modlić się do Boga. Ale wiecie, nie wiem, czasami modlitwa jest inna. Nie wiem jak u was. Czasami modląc się czujecie, że coś się wydarzy. Nie wiem, czy to tylko ja mam, ale myślę, że większość z nas, kiedy naprawdę o coś się modlimy i wiemy, że to jest wolą Bożą, to czujemy to. To czuć w duchu, że coś się zmieni. I wiecie, zacząłem dziękować za tego hausmeistra. To były takie pierwsze myśli, czy Duch Święty, który mi położył na serce, aby za niego dziękować. Ja wiedziałem, że sytuacja jest beznadziejna, wiedziałem, że to jest człowiek, który się nie da ugiąć, jest konsekwentny w tym, co robi. I zacząłem dziękować za niego i później prosiłem Boga, aby Bóg zmienił jego serce. To była krótka modlitwa, naprawdę. Aby Bóg zmienił jego serce, aby Bóg zmienił to serce takie przychylne dla nas. I miałem na myśli właśnie te drzwi. I konferencja się skończyła. W czwartek wróciliśmy do domu, w piątek miałem z nim termin, bo on powiedział, że w piątek przyjedzie, ja tam malowałem. On był już zaraz o 8. Ja mu mówię, proszę go, on patrzy na te drzwi, mówi nie, ja mówię, nawet farby nie ma, to mu mówię, żeby mi farbę przynajmniej załatwił, pędzle, rolki, to ja to zrobię już w końcu, nie, jak już nie dało się. I on wyciągnął swoją komórkę i zaczął telefonować, znaczy chciał telefonować, coś tam oglądał, nie wiem, może jakiś adres firmy, gdzie chciał ten sprzęt cały załatwić. I wiecie co? Ja nie wierzyłem w to, że on zmieni swoją decyzję, naprawdę, bo był taki był stanowczy, nie do ugięcia. I nagle stoi w tej kuchni, szuka coś przez moment i mówi do mnie, zapomnij te drzwi. I ja wiedziałem, że to jest Boża odpowiedź. W tym momencie wiedziałem, że to jest Boża odpowiedź. Wiecie, człowiek nie zmienia się o tak. Naprawdę. Bo jeżeli on by kręcił, jeżeli by widział, że chce nas na coś tam naciągnąć, na te drzwi, na pomalowanie tych ram, to takie rzeczy się odczuwa. On był do końca był stanowczy. Naprawdę, on przyjechał w piątek specjalnie po to, aby mi przypomnieć, że te drzwi mają być pomalowane, te ramy z tych drzwi. I wiecie, dla mnie to było naprawdę Boże działanie, kiedy Bóg zmienił serce tego Hausmeistera. Ja to odczułem tak głęboko w moim sercu, bo od razu przypomniała mi się ta modlitwa, ale wiecie, co jest w tym wszystkim najważniejsze? To, że potrafimy dziękować. I wierzę w to, że to był ten moment, w którym Bóg wysłuchał moje modlitwy. Kiedy ja bym narzekał, mówię, Panie, zmień tego Hausmeistera niedobrego, surowego, jakkolwiek, cokolwiek. Kochani, wierzę w to, że Bóg by nic nie uczynił. Ale Bóg przez to, że mamy wdzięczne serca, Bóg reaguje i zmienia serca, zmienia okoliczności w naszym życiu. I to jest jedne świadectwo, które takie odczułem ostatnio. Wierzę w to, że my wszyscy możemy tu stanąć dzisiaj jak jeden mąż i Bogu dziękować, bo jest za co dziękować. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest najważniejsze? Aby mieć wdzięczne serce. Bo wtedy czcimy Boga. I to tym chciałem się dzisiaj na świadectwo podzielić, że jakakolwiek jest sytuacja w twoim życiu, może beznadziejna, może znasz tego człowieka przez 20 lat i nigdy nie powiedział tak, ale kiedy zaczniesz dziękować, kiedy twoje serce będzie wdzięczne, kiedy będziemy modlić się o tych ludzi, wtedy Bóg, bo tylko Bóg może skruszyć serce człowieka. I to chciałem wam powiedzieć na świadectwo. Naprawdę, znając okoliczności, mieszkamy tam 20 lat, wiemy jak ludzie wychodzili z tych mieszkań i ile mieli kosztów. Nas obciążyli za jeden koszt, bo chyba już nie wiedział co, ale wiecie, tam było więcej rzeczy. Koszt za mycie prysznica, które też już używamy przez 20 lat. Wtedy to jeszcze wszystko było w markach. Nie wiem, ja mu mówiłem, że ta dusza nie kosztowała chyba więcej jak 200 marek. Ona się zużywa. Prawie dziennie ktoś się kąpał. Przez 20 lat, wyobraźcie sobie, plastikowe drzwi. Jak można takie drzwi doprowadzić do... Ja z nim rozmawiałem chyba przez pół godziny i kłóciłem się o te drzwi. Ja mówię, może pan jeździć samochodem 20 lat i dziennie go pucować i polerować i ono nie będzie takie jak na początku. I nie dał się ugiąć. Naprawdę nie dał się ugiąć. I to był jedyny koszt, który mi nas obciążył, że zamówi teraz firmę, porobił sobie zdjęcia i chciał mi udowodnić, że firma doprowadzi tą duszę do takiego stanu. Ja mu nawet mówiłem, że po 20 latach, jak mówię, to już jest troszkę śmieszne, po 20 latach używania czegoś, żeby o takie rzeczy... Dlatego mówię, że to z tymi drzwiami naprawdę była Boża reakcja. Były jeszcze inne rzeczy, były listwy, które nam brakowały. Już żeśmy je wyrzucili 20 lat temu, bo nikt na nie nie mógł patrzeć. I takie, wiecie, zadrapania na tapecie gdzieś w kuchni kiedyś, nie wiem, czy to wilgoć, czy jak okno było otwarte, deszcz popadał. Ta tapeta po prostu odlazła przez te 20 lat. I nawet na to mi zwrócił uwagę. I było dużo innych takich rzeczy i naprawdę Bogu chwała, Bogu dziękczynienie za to, że jesteśmy Jego, jesteśmy inni. Ale jednego musimy się nauczyć. I tu Bóg nie będzie miał żadnych kompromisów z nami. Wdzięczne serce. Amen.
Chwała Bogu, tak, bracia i siostry, tak właściwie to nie chciałam dzisiaj tutaj stanąć, bo nie akurat nie jestem ten typ, który tak lubi przed wszystkim mówić, ale właśnie tak przeczytam sobie rano Słowo Boże, nie za długo, bo nie miałam też dużo czasu. I tak mówię, co ja mam powiedzieć, gdybym poszła? I Bóg tak do mnie przemówił, Duch Święty tak przemówił do mnie, idź i powiedz wszystko, co Bóg dla ciebie uczynił. Wszystkiego nie da się nawet powiedzieć, ale takie te rzeczy ewidentne, takie ważne. I właśnie takie słowa z tej pieśni przyszły mi na myśl, bo żyjemy, by ogłaszać chwałę Twą. I dla Bożej chwały, po to, żeby oddać Bogu chwałę, tu właśnie dzisiaj jestem i chcę powiedzieć, że od czasu, jak się nawróciłam, tak w skrócie będę mówiła, może dwa świadectwa trochę dłużej, i właśnie od czasu, jak przyjęłam Pana Jezusa do serca, uczyniłam Go Panem mojego życia, to Bóg za każdym masę razy ingerował w moje życie, w moje sytuacje i między innymi uwolnił mnie od nałogu palenia papierosów. Uleczył mnie z migreny, z takich potwornych bólów głowy. I na świadectwo mogę to powiedzieć, że od ponad 20 lat nie mam już w ogóle bólu głowy. Nigdy. Jestem troszeczkę taka aufgeregt, to mówię, ach, bo już mnie głowa boli. A później mówię, nie, właściwie to mnie nie boli, bo mnie nigdy głowa nie boli. Uzdrowił moją córkę najmłodszą z reumatyzmu. Uzdrowił ją ze streptokoków. I masę sytuacji było, gdzie trudne były sytuacje w życiu i ja zawsze szłam, zamykałam się gdzieś w łazience, przeważnie to było w łazience, bo tam się też nawróciłam. I starczyły 2 minuty, ręce do góry na kolana i mówię, Boże, daję to wszystko Tobie i proszę, żebyś pomógł, Panie, bo tam zawsze u Boga szukałam pomocy i nigdy się nie zawiodłam. Bóg zawsze, zawsze odpowiadał, zawsze sytuacja się diametralnie zmieniała. Także za wszystko muszę Bogu dziękować. Świadectwo, wszystko jest świadectwem, bo naprawdę nie ma słów. Bóg jest wszystkim we wszystkim i my mamy za co dziękować. I myślę, że każdy z nas tutaj chociaż jedno zdarzenie, żeby oddać Bogu chwałę, bo Bogu się ta chwała należy. Teraz też była chora moja bratanica. Zachorowała na raka krwi i ona jeszcze jak byłam w kościele katolickim, to jeszcze nie byłam nawróconą osobą, to ona, to była, ja byłam jej matką chrzestną. No i to wszystko dla mnie już później nie miało żadnego znaczenia. Jak ona zachorowała i była w szpitalu, to zadzwoniłam tam do niej. Ona właśnie leżała po tych chemiach i w ogóle piękna młoda dziewczyna. I Bóg mi kładł zawsze na serce Słowo Boże. I ja zawsze do niej pisałam masę Słowa Bożego. Słowo Boże, które darzy życiem. I ją Bóg obdarzył życiem. Dlatego, że ona już jest po przeszczepie, pomimo, że te wszystkie wyniki nie były adekwatne do jej tego, który jej organizm wymagał, ale mimo wszystko wyniki są bardzo dobrze, ona jest dobra, ona jest uśmiechnięta, radosna i mówi, tylko to właśnie mnie podtrzymywało na duchu i dziękowała właśnie za Słowo Boże, którego może nigdy by nie otworzyła, nie czytała. I Bóg właśnie użył to słowo, tą sytuację, żeby ona bardzo dużo usłyszała. No i ona też tutaj była. Ona wie, że chciała, żebym tutaj szła do kościoła, ale muszę iść do pracy i ona nie zdążyła, ale na pewno jak przyjedzie, to jeszcze przyjdzie. No i chwała Bogu za to. I ostatnie świadectwo właśnie, jak byliśmy teraz na modlitwie i moja najmłodsza córka miała problem z najmłodszą córką. Ona bardzo, bardzo była nieznośna. Jak była u nas, czy u kogokolwiek innego, była grzeczna i pogodna, uśmiechnięta, radosna. A jak zobaczyła moją córkę, to można tak powiedzieć, takie brzydkie słowo, że ją gnębiła. Po prostu jej dokuczała, zaczynała nagle płakać i zachęcić się i w ogóle była nie do wyczynania, że córka mówi, no już po prostu nie dam rady. Mówi, nie wytrzymam, więc to już przyprowadź ją zawsze do nas i jak już, żeby tylko nie musiała się tak denerwować. No i właśnie na modlitwie, jak się była modlitwa i brat Andrzej dostał coś takiego, że jest gdzieś jakiś węzeł, który nie jest rozwiązany, coś takiego, tego nie można rozwiązać, coś. No i ja właśnie odczułam, że mam poprosić o modlitwę za moją wnuczkę i za córkę. No i teraz jak jechałam do kościoła, to moja córka, ona nie wiedziała, że ci jakieś świadectwa czy cokolwiek, to napisała mi SMS-a, powiedz w kościele, że modlitwy zostały wysłuchane. I ona jest po prostu odprężona i bardzo grzeczna. Jak na razie, dzięki Bogu, trzeba się ciągle modlić o te rzeczy. Także dziękuję Bogu za wszystko i chcę oddać chwałę, bo Bóg ciągle we wszystkim pomaga i pomagał i zmienia charakter, żebyśmy my się też dobrze czuli, żeby sumienia były czyste i w ogóle to jest niesamowite, jak Bóg ciągle jest w naszym życiu od chwili, jak poznaliśmy Go, jak przyjęliśmy Go do serca, to On po prostu zawsze jest i musimy mieć tą świadomość, że Duch Święty, nie chcę mówić kazania, ale że Duch Święty mieszka w naszych sercach i On jest. On jest i jest realny i słyszy nas i chce pomagać, Bóg jest miłością i okazuje nam ciągle tą miłość, dlatego ja jestem Bogu niesamowicie wdzięczna za każdą sekundę mojego życia, pomimo, że nieraz są w rodzinie zdarzały się różne, bardzo trudne przypadki, o których nawet nieraz mówić nie chcę, ale wiem, że Bóg po prostu nawet tych rzeczy użyje ku swojej chwale, że jak się modlimy, ufamy Bogu, wierzymy, że Bóg to wszystko ku dobremu sprawi. I też, co chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo ważne są nasze decyzje, czy chcemy po prostu Bogu ufać, czy chcemy Mu wierzyć, czy chcemy dać się zmieniać, bo po prostu Duch Święty chce to czynić i jest w mocy. Ale my musimy też podjąć decyzję, czy to chcemy. Amen.
Nie wiem jak wam, ale gdy słucham takie świadectw, to chciałbym Bogu chwałę oddać. Zróbmy to przez oklaski, tak? Aleluja. Każdy z nas ma inne emocje, inny sposób wyrażania siebie, ale przychodzi moment, że chciałoby się podskoczyć pod sufit, a tu jest nisko, można. Dlatego nie bądźmy skrępowani w tym. Biblia mówi, że będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Gdy jesteśmy pokorni i słuchamy Pana, przychodzi radość, przychodzi wesele do naszego serca. Także jeśli dzisiaj tego potrzebujesz, to bądź pokorny w słuchaniu tych świadectw. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Proszę teraz Gosię Brudacką, abyś przyszła. Później poproszę Sylwię Czeciak, żebyś się przygotowała po Gosi, tak?
Witajcie, moi drodzy. Ja nie jestem takim mówcą jak tutaj Tereska. Bardzo zawsze targają mną emocje. Dlatego też nie będę mówiła, ale pozwólcie, że będę czytać. Wczoraj wieczorem właśnie, kiedy się zastanawiałam, jak mam Bogu podziękować za wszystko, to właśnie zrodziło się takie pisanie. I dzisiaj to przeczytam. Dzisiaj mamy nabożeństwo dziękczynne. Bardzo cieszę się, że mogę podziękować mojemu Panu za wszystko, co dla mnie uczynił. Kiedy przyjechałam tutaj do Hamburga, byłam jak na pustyni, ale kiedy skierowałam kroki tutaj, do mojego zboru, okazało się, że jestem w oazie, w życiodajnej oazie dla mojej duszy i do mojego ducha. Tutaj usłyszałam prorocze słowa, które przenikły moją duszę, mówiące o mojej pracy, o służbie, o powodzeniu, o dzieleniu się tymi wszystkimi dobrami. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś zawsze wierny swojemu słowu i że miałeś wspaniały plan dla mojego przebudowanego tak niezwykle życia. A oczekiwałeś tak niewiele, Panie, wiary i posłuszeństwa w pójściu za Tobą, Twoją drogą, która zawsze jest prosta i najlepsza dla mnie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje prowadzenie w pełni błogosławieństwa. Dziękuję Ci, Panie, że nauczyłeś mnie z ufnością oczekiwać tego, czego nie widzę i mieć pewność do spełnienia Twoich obietnic. Z wielką radością dziękuję Ci, Panie, za moją kochaną rodzinę duchową, za Was, moi drodzy, za moich braci, za moje siostry. Dziękuję, Panie Jezu, za to wszystko, co mam, a potem jeszcze niebo, które czeka. Dziękuję Ci. I dziękuję Ci, że nauczyłeś mnie i uczysz każdego dnia kochać Ciebie i ludzi.
Ja też nie należę do dobrych mówców, ale postaram się. Chciałam się z Wami podzielić 61 rozdziałem z Izajasza. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone i abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Nie chcę się tutaj głosić Jezusem w tej chwili, ale chciałam powiedzieć o tym, że ja byłam takim jeńcem. Byłam zniewolona, byłam uzależniona, byłam w kajdanach. Kiedy odkryłam, że jestem świątynią Ducha Świętego, stwierdziłam, że nie powinnam już palić, no bo tego ducha cały czas zatruwam. I postanowiłam rzucić to palenie, a były różne okoliczności. Mój mąż już wcześniej nie palił, Wojtek też nie palił. Postanowiłam i ja rzucić to palenie. Okazało się to rzeczą niemożliwą. Ja robiłam wszystko. Nawet mogłabym zrobić wykład z biologii na temat, jak zbudowana jest skóra. Ja wiedziałam, gdzie jest na skórę, gdzie jest skóra właściwa, gdzie są cebulki włosów. Nadchodziły takie momenty, kiedy te nasze otwory potowe otwierały mi się, takie psy leciały, ps, wylatywało, bo ja już wtedy musiałam zapalić. Nadszedł taki moment, kiedy ukradkiem wziąłam papierosa, wyszłam z domu, schowałam się gdzieś tam za winklem. Wyciągam tego papierosa, on mi się złamał w połowie. Mówię, nie da rady. Wzięłam tą połówkę, podpaliłam, spaliłam sobie grzywkę jeszcze wtedy. Dalej się nie dałam. Zapaliłam tego papierosa, no i tymi farfoclami się zaciągnęłam i się zakrztusiłam. Spojrzałam na niego i tak mówię, wiesz co, ty masz 0,5 centymetra średnicy, masz 6 centymetrów długości, może 5, i ty mną rządzisz, ty mną władasz. Mówię, dosyć. Głośniej. Naprawdę chciałam rzucić to palenie, ale nie potrafiłam tego zrobić. I wtedy przyszedł Jezus i powiedział, no słuchaj, ale ja jestem. Ja jestem, ja mogę wziąć twoje troski. I ja tak zrobiłam. Oddałam to Jemu, powiedziałam Mu, słuchaj, ja nie mogę, ale Ty możesz, Ty jesteś większy, proszę Cię, pomóż mi. I wiecie co? Nic się nie stało. Nic. Odczekałam jeszcze trochę, przyszłam potem do zboru. Było uwielbienie i to było najpiękniejsze uwielbienie w moim życiu. Ja nie wiedziałam, czy ja mam klęczeć, czy ja mam leżeć, czy ja mam stać. Chciałam biegać i każdego całować. I po tym uwielbieniu wyszłam i ja już nigdy nie zapaliłam papierosa. Po prostu Bóg to zabrał. Zabrał to w jednym momencie. A przyszłam tutaj z takim przesłaniem, że ja wiem, że jestem córką umiłowaną Boga. Ja wiem, że dla Niego jestem ważna, ale każdy z Was tutaj też. I to palenie było moim problemem. ale są też inne rzeczy. Jest pijaństwo, jest obżarstwo, jest uzależnienie od pracy, uzależnienie od słodyczy. Jeżeli tylko się zgłosimy do Jezusa, On naprawdę pomoże. Chwała Bogu.
Aleluja. Siedzisz, przysłuchujesz się, drogi przyjacielu, drogi bracie, droga siostro. Każdy z nas dziś odnajduje się w tym. Ilu z nas Bóg wyciągnął z właśnie zniewolenia palenia? Ja nie paliłem, ale zachęcam innych. Okej. Okay. Akurat tego nie robiłem. Ale cieszę się, że Bóg naprawdę łamie wszelkie kajdany. Amen. Dlatego niech to będzie zachętą do tego, aby wołać do Niego. Telefon do Pana Boga 50:15, Psalm 50, 15 werset. Wzywaj mnie w dniu niedoli, a ja Cię wysłucham i Cię wybawię, i wyratuję Cię. 50:15. Możesz zawsze zadzwonić do Niego i powiedzieć, nie daję sobie rady, nie umiem sobie z tym czy z tamtym poradzić. Próbowałem, upadam, nie dam rady, ale przychodzi moment, tak jak słyszeliśmy, że stajesz się w jednym momencie wolny. Poproszę teraz Sylwię Baczkowską, aby przyszła i później, aby się brat Marcin też przygotował.
Dzień dobry, chwała Bogu. Chciałabym się też podzielić krótkim świadectwem. Dwa tygodnie temu poparzyłam się w rękę. Straszny ból, niesamowity, ty Heniu, ja teraz... Troszeczkę Ciebie rozumiem. Piekarnik miałam rozgrzany do 200 stopni i tam patelnię włożyliśmy z córką, bo tam coś piekłyśmy i było naprawdę wszystko bardzo gorące, bardzo rozgrzane i ta patelnia była metalowa, z metalową rączką i prawie z pół godziny była tam w piekarniku przy temperaturze 200 stopni. Później ją wyciągnęłam i trzeba było to ciasto pokroić. I jak to patelnia, w patelni nigdy nie piekłam nic. I automatycznie złapałam, bo chciałam pokroić to, co jest na tej patelni, a mi się ruszała, czyli automatycznie, nie pomyślałam, złapałam za rączkę, żeby przytrzymać i pokroić to ciasto, które jest w środku. Myślałam, że ręka mi się przyklei do tej patelni, do tej rączki metalowej. Tak bolało, że aż mi do głowy uderzył ten ból, straszny ból. I szybko pod wodę wzięłam... I nie wiedziałam, co mam zrobić. To był wieczór, Andrzej był akurat na konferencji. Moja córka przerażona. Wszystkie cztery palce miałam poparzone i straszny, niesamowity ból. To wzięłam tylko taki kulbek i poszłam spać, położyć się, bo z bólu już nie wiedziałam, co mam zrobić. Nawet nie modliłam się, bo nie miałam siły, bo ten ból był tak straszny. Położyłam się i zasnęłam tak. Rano się obudziłam, myślałam, że będę miała pęcherze i popękaną jakąś skórę. Nic nie było. Miałam tylko pomarszczoną trochę cztery palce, ale mi nic nie było. Nie miałam żadnych pęcherzy, żadnych śladów po poparzeniu. I tak dziękowałam Bogu za to. I chciałabym się tym podzielić, że Pan jest dobry, że uratował mi palce, bo się bałam, że będę musiała jeszcze przez parę dni cierpieć. I dlatego chciałabym podziękować mojemu Bogu za to, że On jest taki dobry dla mnie. Że On jest każdego dnia dobry dla mnie. Gdy jestem smutna, gdy cierpię, to On jest ze mną, bo mnie wspiera. Gdy jestem radosna i się cieszę, On jest z moją radością, z moim szczęściem, dzieli się z tym. Gdy zawodzę Boga, On też jest dobry dla mnie, bo ma dla mnie wiele, wiele cierpliwości. Gdy mam ból, gdy jestem zmęczona, gdy nie mam siły dalej iść, nawet siły duchowych, to mój Bóg jest dobry dla mnie, bo nosi mnie na swoich rękach. Za Jego dobroć chciałabym Mu podziękować, za to, że On jest taki dobry dla mnie. Bez względu, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, mój Bóg jest dobry dla mojego życia, dla mnie. Amen.
Chciał podzielić z wami, już niektórzy słyszeli to, mianowicie dotyczy to mojej pracy, mojego szefa. Wiecie, pracuję w jednej firmie już 15 lat i mamy naszą firmę podzielone na dwa etaże, tak jakby pierwsze piętro i drugie piętro. I pracowałem 11 lat na jednym oddziale i przed moment, że zmienili oddział, musiałem pójść na górę, wiecie, a tam, wiecie, pracujesz 11 lat w jednej firmie, to praktycznie znasz pracowników, wiesz, o co chodzi w pracy. Na górze był taki bardzo paskudny szef, wiecie, 2 lata starszy ode mnie, 38 lat ma na dzień dzisiejszy i nikt go nie lubiał. I ja sobie tak zawsze mówiłem, że najgorsze, co mogłem w tej firmie spotkać, to żebym tam musiał pójść do niego i żeby on był moim szefem. Ale wiecie, zawsze się śmiałem, mówię, to do tego nigdy nie dojdzie. I wiecie, co się stało? Tak się stało. Po 11 latach on miał być moim szefem. Ja, wiecie, miałem takie różne myśli. Ja byłem już gotowy tę pracę rzucić. Ja mówię, to jest niemożliwe, mówię. A znałem tego człowieka, znałem go, bo żeśmy jeździli również na kurs pierwszej pomocy. Trochę czasu z nim spędzałem, czy jak mieliśmy jakiś wajnach cwaja. Wiecie, to był człowiek bardzo egoistyczny, który wykorzystywał, nie liczył się z żadnym człowiekiem. Dla niego nie było, że ty masz jakąś rodzinę czy coś. On zawsze to oddzielał. Jak przyszłem po 11 latach, mówię do niego na oddział, to wiecie od razu, że zmiany będą wprowadzone. Ja mówię, że ja mam rodzinę. On mówi, co, jak masz rodzinę, to sobie idź. Ja poszukam innego pracownika. Wiecie, taki zimnokrwisty człowiek. Nie liczył się z tym, że mam dzieci, że mam to. On mówi, wiesz, to dzisiaj nie są te czasy. Jak ty masz rodzinę i dla ciebie rodzina ważniejsza niż praca, to niestety, ale musimy się pożegnać. I krótka, wiecie, nie było jakiegoś tam błagania, proszenia, podlizywania się, nie było żadnej szans w tej dziedzinie. I po prostu no, zmiany przyszły, wprowadzili mi drugą zmianę. Również moja rodzina jakoś trochę ucierpiała, bo to wiecie, zmiana w domu całkowita. Do 1:15 pracuję i zanim przyjdę jest prawie 2 rano. Zanim zasnę jest w 2:30, 3, no wiecie, no całkowicie in po 11 latach, całkowicie tak jakby mi ktoś dom do góry nogami przewrócił. Ale mówię, no co, no gdzie znajdę pracę? I wiecie, znajdziesz pracę, to za małe pieniądze, tu wszystkich znam. I taki był zawsze, przychodził, że mam w sobotę przyjść. Ja mówię, w sobotę nie mogę przyjść. No wiesz, tu przychodzą wszyscy, wiecie, tacy ludzie byli tam zastraszeni po prostu. Bali się i wiecie, w kantynie siedzimy, wszyscy jemy obiad, mamy przerwę obiadową. Każdy tylko obgaduje, mówi, co to mówi jest i każdy jemu życzył jak najgorzej. Mówi, najlepiej, żeby on umarł, mówi, żeby go zmienili, mówi, raka mu życzyli. Wiecie, jak to w kantynie siedzi 20 osób, 20 chłopa siedzi i każdy tylko knują jakby, co by zrobić, by się go pozbyć, nie? Co by zrobić, żeby go wyrzucić z tej firmy, żeby jakkolwiek, cokolwiek mu się stało. I wam powiem, naprawdę nie przesadzam, to był człowiek, straszny człowiek, no, taki po prostu, jak już miałem do pracy stawać, to już miałem rozwolnienie, już ból żołądka, mówię, to jest po prostu niemożliwe. I wiecie, i przyszedł moment, gdzie mówię, Panie, co ja mam zrobić z tym człowiekiem, nie? Co zrobić? I Duch Święty powiedział, zacznij go błogosławić, modlić się. I wiecie, mimo to, że człowiek jest chrześcijaninem, że chodzi do zboru, że czyta, że wie, że słyszał już nie wiem ile tysięcy kazań przez tyle lat, co tu jestem w tym zborze. Tak jakby coś takiego, coś nowego. Ja mówię, no faktycznie. I wiecie, zacząłem go błogosławić. Zacząłem się modlić o niego, o jego rodzinę, jemu się syn urodzi, zacząłem błogosławić to dziecko, żeby się zdrowo urodziło, jak już widziałem, że ta Melanie, jego żona jest w ciąży. Zacząłem błogosławić jego mamę, którą też znałem, z którą też pracowałem, która już na rentę poszła. Zacząłem błogosławić całą rodzinę. I wiecie, i on był taki, że się nigdy nie witał. Zresztą dał zadanie każdemu, tak jak w wojsku. Ty robisz to, ty robisz to. Wiecie, on wchodzi po jakimś krótkim czasie i się wita ze mną. A tak sobie myślę, na pewno coś chce. To było takie jego takie podejście. Wiecie, jak już z kimś ktoś rozmawiał prywatnie o czymś, to już wiedziałem, że to nie taka rozmowa, taka serca, tylko on coś chce i dlatego to jest jego taki haczyk, żeby jakąś rozmowę zacząć. Zaczął się pytać, jak się moja rodzina czuje, moja żona. Wiecie, tak czekałem na ten czwartek, bo przeważnie w czwartek przychodził i coś chciał. Nie przyszedł nic. Jeden tydzień, drugi tydzień. Wiecie, zobaczyłem, że on jest inny do mnie, całkowicie inny do mnie. Wiecie, wiedziałem, dziękowałem Bogu, mówię, Panie, dziękuję Ci, bo wiem, że to Ty zmieniłeś jego. Wiecie, i on do dzisiaj jest, w cudzysłowie powiem, takim wrednym człowiekiem, ale do mnie całkowicie inni. Wiecie, co się tak stało, że pracownicy są na mnie źli, niektórzy, mówią, on Ciebie jakoś omija. Wiecie, oni myślą, że może ja się do niego podlizuję, albo jakoś jemu, wiecie, jak to jest z szefem, nie? Trzeba dobrze z nim żyć, żeby też dobrze mieć dla siebie. Wiecie, ja nic z niemu nie robię, niczym mu, tak się powiem, nie podlizuje, nie tak niektórzy tam, wiecie, prywatnie mu tam trawę koszą, nawet mu, wiem, słyszałem, że nawet mu drzewo rąbią do kominka, nic z tych rzeczy nie robię. I oni mówią, czemu ten Stefan taki do ciebie jest? Wiecie, to jest też świadectwo, że mogę innym powiedzieć, wiesz, ja go błogosławię, a tam, wiecie, ludzie nie rozumieją ze świata tego. I go błogosławię, powiem wam, że do dzisiaj jest do mnie inny, jest miły. I nawet tak takie zmianki psą, co dla mnie jest wielkim cudem. To było ostatnio tak, że wziął mnie na bok i mnie poinformował, że mówi, słuchaj Maciu, to i to chcemy zmienić, chcemy wprowadzić. Mnie uprzedził przed czym, co kiedyś było w ogóle nie do pomyślenia. naprawdę traktuje mnie inaczej, naprawdę jestem, nie jestem jakimś tam lepszym pracownikiem czy gorszym, ale po prostu wiem jedno, że Bóg mi pokazał, co mam zrobić i przez błogosławieństwo Jego przyszło do mnie błogosławieństwo do mojego życia. Może to jest dla niektórych, również masz problemy, może z szefem, z szefową masz ciężko, to chcę Cię zachęcić, módl się i błogosław całą tą rodzinę. Nie mów złego słowa. Wiecie, było takie momenty, że również w kantynie dałam się wciągnąć. Wiecie, jak to 20 osób siedzi i wszyscy negatywnie. Ja mówię, no tak, macie rację, no świnia to nie człowiek. I wiecie, tak mamy te do tego, że wpadamy w jakieś takie pułapki, że daje nam się wkręcić to w tę rozmowę. Ale gdy uciąłem to, powiedziałem nie. Od tej pory nie powiem ani jednego negatywnego słowa na Niego. Jaki On jest, taki jest. Zacząłem się modlić, mówię, Panie, żeby On Ciebie poznał również. Otwórz Jego serce. Pokaż mu, że praca to nie wszystko, że my ludzie to nie jesteśmy jakieś świnie, jakieś roboty nie jesteśmy, że to my nie jesteśmy jacyś niewolnicy, jak ja za czasów niewolników było. I wiecie, naprawdę, gdyby można dałoby dać mu pejcz dzisiaj, on by tym pejczem chodził i bił nas tak jak kiedy za tamtych czasów. Tylko, że są inne prawa, wiecie, jesteśmy zcywilizowanym krajem i mieszkamy w kraju, gdzie nie jest to dozwolone. To chcę wam powiedzieć i zachęcić, że...
Choroba zaczęła się w 2000... oddalony trochę od naszego miejsca zamieszkania, więc... Chciałam po prostu wyjechać z dziećmi do męża i stwierdziłam, że na razie nie, na razie tego nie zrobię, bo na pewno będzie wszystko dobrze, tak było i dalej będzie, jakoś to będzie, że wszystko będzie dobrze, nic się nie stanie. I też tutaj w Niemczech też często się mi to zdarzało, po prostu czasami nawet nie mówiłam o tym, bo ani nie chciałam nikogo martwić i myślałam, że to tak po prostu będzie przychodzić samo, nie, że może to kiedyś samo przejdzie, ale to nie przychodziło. I też we wtorek ja się sama modliłam o to, żeby Pan Bóg mnie uzdrowił z tego. I też prosiłam o modlitwę, także modliliśmy się wszyscy na wtorkowym o uzdrowienie. I powiem Wam, że byłam u lekarza, przestałam przez chwilę pracować, żeby to wszystko w końcu sobie wziąć się za to, bo nie można sobie tego było tak lekceważyć, więc wzięłam się za to. I byłam przekonana, że będę musiała zostawić pracę, wszystko, że jest coś nie tak, na pewno, że jestem chora już tak, że po prostu... I po ostatnim badaniu poszłam do lekarza i po prostu, tak jak mówię, byłam przekonana, że to jest, że to, ten zabieg musi być, bo wszyscy mówili mi tam lekarze, że to nie jest tak, że to przejdzie. To jest dodatkowy impuls, który jest i jego trzeba się pozbyć jedyną drogą właśnie tej ablacji. I powiem wam, poszłam tego lekarza z taką miną trochę i mówię, no i pani doktor, co tam? Ona mówi, no pani Wiolu, wszystko jest super. Ja mówię, ale to nie jest możliwe, że wszystko jest super. No naprawdę, wyniki, mówi, ma pani super. Więc wyszłam od lekarza i po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Myślę, że na pewno jakaś pomyłka albo coś takiego, bo to nie jest możliwe, żeby tak wszystko było super nagle. I chciałam powiedzieć wcześniej świadectwo, ale po prostu czekałam, bo minęło 8 miesięcy i po prostu serca, znaczy jest, ale nie ma już tego, co było przedtem. Także... Drugie to świadectwo, nie mogę dłużej, czy już tak szybko muszę? No. Drugie świadectwo jest takie, że dostałam pracę. Odkąd przyjechałam tutaj, to pracowałam, wiadomo, na czarno. Byłam zwykłą sprzątaczką. Znaczy jestem jeszcze do tej pory, trochę. I od pewnego czasu mamy z mężem plany, żeby kupić dom, żeby jakoś to wszystko sobie poukładać, bo mamy dom w Polsce, mamy dom tutaj, żeby to wszystko jakoś ułożyć, żeby tak po prostu to nie było takie wszystko chaotyczne, tylko już w jednym kierunku, żeby iść. I poza tym ja chciałam po prostu mieć już legalny dochód, nie chciałam tak więcej pracować, bo to jest męczące, to nie jest Boże w ogóle, żeby te pieniądze były gdzieś wisiały powietrzu, tak nie może być. I prosiłam Boga o to, żeby mi dał pracę. Ale z drugiej strony wszędzie słyszałam po prostu jakieś takie negatywne rzeczy. Ale jak? Gdzie ty chcesz pracę dostać? Z czym? Ty w ogóle języka nie znasz. No musisz mieć przynajmniej te 2 sztufy skończone, żeby je przedłożyć i tak dalej. To był dla mnie taki problem, że ja, powiem wam szczerze, nawet nie mogłam się uczyć niemieckiego, bo ja... Dla mnie to było tak ciężkie, że ja mogłam czytać 5 razy jedno zdanie. Ja go nie pamiętałam na drugi dzień. W tej chwili pamiętam po 2 dniach bardzo dużo, bo moje nastawienie jest całkiem inne, ale chciałam powiedzieć, że poznałam też koleżanki, które mnie namówiły na to, żeby założyć działalność gospodarczą i namawiały mnie rok czasu prawie. Załóż tą gewerbę, załóż. Ja cały czas się bałam, naprawdę nie wiedziałam, co zrobić. Ostatnie te dni dla mnie teraz, miesiąc temu, to były takie, że po prostu ja nie wiedziałam, co mam zrobić. Ja mówię, czy zakładać, Boże, tą działalność, czy dalej tak pracować, czy coś szukać, czy... I przyszedł taki moment, że po prostu wyszłam z jednej pracy i tak jak Henio wspomniał, to było całkiem inne. To po prostu było takie... Ja się modliłam cały czas o pracę, ale to było całkiem coś innego. I ja już wiedziałam, że to jest Boże, bo ja już dostałam tą odpowiedź po prostu wtedy. Szłam ulicą i mówiłam półgłosem. Nie wiem, czy ktoś mnie widział, czy ja mówię, Boże. Dosłownie mówię, jak Ty, nie wiem, widzisz mnie w ogóle? Jak, nie wiem, czy mnie widzisz. Jak mnie widzisz, to proszę Cię, uczyń dzisiaj cud dla mnie, żebym ja wiedziała, że Ty jesteś. I miałam takie właśnie przeczucie, że coś się stanie takiego. Przyszłam do domu, wzięłam gazety z klatki schodowej, mówię do córki, dziecko, weź mi tu wszystko, dzwoń wszędzie, nie wiem, magazyn, cokolwiek, hurtownia, nie wiem, po prostu chcę mieć pracę legalną. Moja córka dzwoniła, mówi, no mamo, tu musi znać język, tutaj też musi znać język. Ja mówię, Boże, no nie wiem. Siadam do komputera, mówię, jest taka strona, my Polacy, może tam coś znajdę, nie? Obojętnie co, żeby mieć ten etat, żeby mieć legalne dochody i tak dalej. I siadam do tego komputera i w tym momencie zadzwonił telefon, zadzwoniła Nina. I mówi tak, Viola, chcesz pracę? I ja mówię, i w tym momencie wiedziałam, że to jest właśnie to. Ja mówię, tak Nina, ale gdzie, co? Ja mówię, przecież wiesz, ja niemieckiego nie znam. Ona mówi, nie musisz, nic nie musisz mówić, dzień dobry. I do widzenia, dostaniesz pracę. Na pół etatu, na cały etat, jak będziesz chciała. Także powiem wam, że to po prostu jest cud. To jest cud, że ja po 5 latach pobytu tutaj, nie znając dobrze języka, mogę pracować na pełny etat. Ja mówię tak, po prostu jestem wierna. To nie jest praca, po prostu to jest dość ciężka praca. I to nie są dochody nie wiadomo jakie, ale ja mówię, Boże, ja się modliłam o to, żeby mieć pracę na etat. Ja nie chcę 3000. Ja nie chcę naprawdę dużo pieniędzy. To jest dla mnie bardzo ważne. Ta praca sprawia mi satysfakcję w tej chwili. I naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. I wierzę, że jeżeli będę wierna w tym, bo Bóg mi dał tą pracę, Bóg mi dał i Bóg mi da jeszcze lepszą pracę, bo ja wierzę w to, że będę miała jeszcze lepszą pracę. Myślę, że wszystkie drzwi się w tym momencie otwierają. Mogę się uczyć języka, mogę poznawać nowych ludzi. Także chwała Bogu niech będzie za to, co uczynił dla mnie. Amen.
Chwała Bogu. Ja to w ogóle jestem nieprzygotowana, bo nie było mnie 2 tygodnie i dopiero się dowiedziałam dzisiaj. Ale jest coś, czym chciałam się też podzielić z wami. Byliśmy w Polsce tydzień czasu i w zeszłą sobotę, kiedy mieliśmy wracać, właśnie wydarzyło się to, co o czym chcę mówić. Pan Bóg dotknął mojego niewierzącego męża. Jak wiecie, większość... ziarenko rośnie, ziarenko rośnie. Byliśmy w Polsce i wybieramy się na ostatnie zakupy, czyli mięso, wędlina. I w piątek on już miał takie duszności w lewej części. Nie wiem, od kręgosłupa prawdopodobnie, bo 5 tygodni był na zwolnieniu. I no, sprawiało mu to problemy. Gdy oddychał, cisnęło go to. Myślę, jak będziemy wracać. Ale pojechaliśmy na zakupy. I myślę, no jeszcze do fryzjera szybciutko męskiego. Co samochód wskazuje? Szturm, motor czy coś. Myślę, no nie, wyjedziemy stąd już teraz w ogóle. I pierwszy raz, nie robiłam do tej pory takiego druku na nim, żeby razem się pomodlić, ale mówię, musimy się pomodlić, bo my stąd nie wyjedziemy. Tak pierwszy raz czułam, że muszę taki mały dać mu bodziec, że my, prawda, zawsze do tej pory modliłam się ja, ręce wyciągałam w samochodzie siadając, kiedy jechaliśmy tu, do Polski czy gdziekolwiek. Zawsze ja. A teraz mówię, musimy się pomodlić. On poszedł, bo czekaliśmy na podwórku przed tym fryzjerem, poszedł w swoją stronę i dwóch facetów czekało do fryzjera, więc jeszcze był czas, a ja stałam na schodach. Tak nie macie pojęcia, jak ja się modliłam, jak ja się rozpłakałam, jak ja chciałam bardzo, żeby to się stało dla niego, na świadectwo dla niego. I stało się, wiecie, wyszliśmy babcią te włosy, wyszliśmy naprawdę, dojechaliśmy do domu, bez żadnego znaku, nic się nie ukazało. Rozpakowaliśmy się już wieczór późny, po 9:00. Ja w kuchni rozpakowuję, mąż w łazience i krzyczy, kochana, a my musimy dla Boże, dziękuję za to, że to ziarenko rośnie w moim mężu. I dziękuję za ususzoną cystę w moim kolanie, gdzie też kiedyś z przodu stałam i prosiłam o to. Tydzień potem poszłam do ortopedy i ortopeda mi jest, ale uschła. Także jak Pan działa i w moim życiu. I za to też z tego miejsca chwała. Dzięki. Amen.
Dwa razy świadectwo. Czy jeszcze ktoś się świadectwem chce podzielić? Jeszcze jest czas. Proszę, dwie osoby jeszcze. Marcel?
Na ostatnie wakacje byłem w Polsce sam. Pojechałem autobusem i był taki plan, że wrócę z wujkiem, bo właśnie tam był. No i też się nie przygotowałem, bo najpierw takie myśli, że nie powiem, bo nie wiem dlaczego nie powiem, ale tak przyczyniłem się, pomodliłem i tak czułem, że może mam powiedzieć. No i teraz tu stoję i mówię. Ale byłem w Polsce, no i pierwsze dni były super. Ale później zaczynał się okres po 2-3 dniach, że kładłem się do łóżka i miałem odczucie, że coś jest, ale niedobrego. Miałem no różne... Ciężko to wytłumaczyć, ale czułem zawsze coś niedobrego i jakby była osoba w tym pokoju, gdzie leżę, która... No, że ona jest zła. No i tak później ciocia albo wujek to zauważyło, że jestem taki spokojny, jestem, jakbym się czymś martwił. No i przyszedł wieczór, gdzie się modliliśmy o to. No i tak stanąłem w wieży i tak, Panie, no przecież proszę Cię, nie, żeby tego nie było. No i położyłem się do łóżka i jeszcze to nie przestało, bo były złe rzeczy, nie chcę w detalach mówić, ale były złe rzeczy, no i na drugi dzień wstajemy i siedzieliśmy na tarasie później, no nie taras, ale na takim podwórku, moja babcia z dziadkiem ma podwórek taki pod parasolem, no i ktoś, nie wiem już kto, mnie się zapytał, czy mogę coś przynieść. No i dom był pusty i tylko gdzie opuściłem towarzystwo, to już znowu takie ataki, że coś złego jest, nie? No i idę do wujka i wujek, nie przestało, nie? Jeszcze to jest. No i wujek się mnie pytał, czy gdzieś otworzyłem drzwi wrogowi, czy coś robiłem. No i wszedłem i tak pomyślałem, ale nic nie było takiego, gdzie myślałem, że coś złego zrobiłem, żeby otworzyć drzwi wrogowi. No i modliliśmy się jeszcze raz i znowu byłem taki, no Panie, Ty przecież wszystko jesteś nieograniczony. No i modliliśmy się i tak poszłem do łóżka, ale miałem znowu to odczucie, tak jak się kładłem, że nie mam do końca spokoju z tym. No i tak się kładzę i się rozpłakałem w tym łóżku i modliłem się, Panie, cokolwiek zrobiłem, proszę, przepraszam Cię za to. Proszę, tak, no, żeby Pan się zlitował na mnie. Pokutowałem w tym łóżku, płakałem. No i wiecie, to było, wujek mi pomagał, ale problem leżał we mnie, że coś było, nie wiem co, ale tak prosiłem Pana, żeby mnie dotknął znowu, żeby napełnił mnie Duchem Świętym, żeby to wziął. No i na drugi dzień wstaję i taki radosny byłem, wiecie. Tak wszystko super. Też rodzice dzwonili, pytali się jak tam. Nie od tego dnia, wiecie, była noc i nie mogłem zasnąć, ale już nic nie było. Nie mogłem zasnąć, poszłem do wujka spać. I jak się położyłem tak o niego, to takie... Tak jakby kamień spadł z serca, taki lekki się czułem. I tak dziękowałem Bogu, śpiewałem sobie, dziękuję Tobie, Panie. Wspaniałe uczucie. I później następna noc, już czwarty dzień chyba, już tydzień tam byłem. No i wiecie, zasnąłem, nic nie było, po prostu nic. No i tak dziękowałem, do dzisiaj czasem dziękuję za to Panu, że On mnie uwolnił z tego, że On wycenił ten świat, że żadna ciemność nie ma moc Cię gnębić albo inne rzeczy. to jest takie cudowne, że Pan Bóg zwyciężył ten świat, wszystko, co na nim jest, bo On to stworzył. Nic nie dzieje się bez Jego woli i tak chciałem podziękować z tego miejsca, że Pan mnie z tego uwolnił. Amen.
Może to jest, ponieważ budowaliśmy się razem z synem, my z mężem, no i to było takie spontaniczne, nieprzygotowanie, absolutnie to tak jak idziesz ulicą, widzisz plakat, nie wiem, piękny dom, budujemy i my wchodzimy, my się budujemy, my chcemy, tak. No i zaczęły się dużo przeszkód mieliśmy, bardzo dużo. No do tego stopnia, że firma nas oszukała, no bo tacy naiwni, nie widzieliśmy jak to wszystko, oszukała nas. Brakowało nam pieniążków, pół domu stoi, kredyt trzeba spłacać, domu nie ma i co dalej. Rozpacz, czarna rozpacz. Ile myśmy łez wylali, ale i modlitw, dużo modlitw. Naprawdę Bóg i tak nas trzymał, gdzieś tak zawsze za nami stał. Nam się wydawało, że nie, ale Bóg za nami stał. No i najfajniejsze było to, że już mówimy koniec, klapa, idziemy meldować się insolwenc. No tutaj wiemy, nie? O co chodzi? Prywatny insolwenc, no bo no nie wyrobimy. Ale synowa, no i Gosia wtedy była w ciąży wysoko, no i też tak nie chcieliśmy jej denerwować, żeby jakoś tak spokojnie urodziła dziewczyna. No ale mimo wszystko, tak, Gosia bramy, Gosia, bierzemy tak różnie i tak ty w ciąży jesteś, nie to, że na ciąży, ale nie denerwuj się. No i dzwoniła też tak po różnych, no tam, gdzie powinniśmy dzwonić, po bankach. No w każdym razie w jednym już mieliśmy, totalnie mówimy, że już jest koniec. No i tak fajnie powiedział jeden tam berater Gosi, że... Wie pani co, Gosia tak nakrzyczała na nich, napłakała i nakrzyczała tak przy tym telefonie. Ja stałam wtedy na działce i ja takie oczy, a Gosia tak krzyczy tak i tak fajnie po niemiecku, bo już fajnie, już lepiej od nas wszystkich umiała. Nakrzyczała na niego, rozpłakała się i teraz co? I ten facet, tak brzydko powiem, nie, Beamt, tak się mówi, z banku, odzwonił, uspokoił Gosię. I mówi, wie pani co, jak się jedne drzwi zamykają, otwierają się następne. I to dla nas było takie coś nowego. Takie przysłowie niemieckie jest, ale to jest też no, takie jakieś poruszenie Boże w tym momencie. Nie chcę, to jest bardzo długa historia opowiadać, ale finał jest taki, że bank musiał nam podarować część pieniążków, bo by to nie ruszyło. I co? I bank, no dobrze, znaleźliśmy fajnego takiego beratera, on mówi, to jest taka sprawa, że jeszcze czegoś takiego nie miałem, robimy. Napisał fajne pismo, no i co? I modlitwa, no bo tylko do Boga możemy się zwrócić. Mówimy, no i co? I przychodzi pismo, że oni nam podarują. No ale ile podarują? No 50 tysięcy to też nie wybudujemy tego domu, to nas nie ratuje. 50 tysięcy, no i co? I tak po tyle muszą 50 darować? Nie. To w ogóle nie pójdzie. No i co? I poszło. Naprawdę poszło. Dosłownie, ja stoję i ja jeszcze się trzęsę. My mieszkamy 5 lat, ale to nie to chodzi, że my chcieli. To po prostu było głupie, spontaniczne, że tak powiem, takie nieprzemyślane. I dostaliśmy baty, naprawdę dostaliśmy, ale chcę powiedzieć, że Bóg zawsze stał. Stał tu nad nami, stał, bo my jako wierzący ludzie wiedzieliśmy, że błędy. Wszyscy robimy błędy, ale... Wspaniale nas wyprowadził. I to chciałam tak króciutko powiedzieć. No i dziękuję Bogu za wszystko.
Tylu kazań w ciągu tak krótkiego czasu jeszcze nie słyszałem. Chwała Bogu. To nie były tylko świadectwa, ale to były naprawdę słowa, które inspirują, świadectwa, które zachęcają. Czy też tak to odbieracie, bracia i siostry? To, co Bóg uczynił dla tych osób, które tu składały świadectwa, może uczynić i dla Ciebie. Amen? Dla wierzącego wszystko jest możliwe. Proszę, abyśmy powstali. Jest jeszcze jeden dobry zwyczaj, który mamy w zborze Agape, że się modlimy o solenizantów, tych, którzy mieli w minionym tygodniu urodziny albo mają dzisiaj. W minionym tygodniu miała siostra Magda Dawadi, Poproszę, abyś przyszła do przodu. Chcemy Cię błogosławić, modlić się o Ciebie. Siostra miała 7 października urodziny, a dzisiaj obchodzi urodziny mały Dawid Pisarkiewicz junior. Dawid Pisarkiewicz junior. Są na urlopie. Dzisiaj, zdaje się, wylecieli na urlop. Czy ktoś jeszcze w minionym tygodniu? Kogoś? Krzysztof. Mamy, proszę, przyjdź do przodu. Przyjdźcie ci, którzy mieli urodziny albo mają dzisiaj urodziny w minionym tygodniu. Przyjdźcie, chcemy was błogosławić. I z tych wszystkich świadectw, co słyszeliśmy, wiecie, Biblia jak nas naucza, do czego każdy z nas jest powołany, do tego, abyśmy błogosławieństwem byli dla innych. Tak jest napisane. Nasze powołanie polega na tym, aby jedni drugich błogosławić. Amen? Możemy złorzeczyć, ale możemy i też błogosławić. Decyzja należy do nas, co w życiu robimy. I Biblia dalej mówi, że to, co siejemy w życiu, będziemy zbierać. Amen? Dlatego lepiej siać błogosławieństwo, bo zbierzemy je. Amen? Dlatego przyjmy to również dzisiaj, aby błogosławić Magdę, Krzyśka, a Słowo Boże, które dla was jest ze Psalmu 103. 103:17. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją. Tego wam życzymy, aby bojaźń Pańska była nad waszym życiem. Wyciągnijmy nasze dłonie, proszę, a brata poproszę o modlitwę.
Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za Magdę, za Krzyśka. Dziękujemy Ci za to, że możemy ich teraz w Twoim imieniu błogosławić i pragniemy czynić to z całego serca, Panie, aby Twoje błogosławieństwo spoczywało nad nimi, Panie. Abyś Ty ich chronił, szczek każdego dnia, abyś napełniał ich swoim Duchem Świętym, Panie. Dziękujemy Ci, że ich życie należy do Ciebie, że dałeś nowe życie w Jezusie Chrystusie, Panie. I spraw, aby to światło, to słowo, które czytają, jest w ich sercach, było żywe każdego dnia, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś ich Panem, ich Bogiem, ich Zbawicielem, Panie. Prowadź ich przez całe ich życie, Panie. Dziękujemy Ci za łaskę, którą ich obdarzasz każdego dnia. Niech Twoje imię będzie wielkie w ich życiu, Panie. Niech Twoje imię zawsze będzie w ich sercach, na ich ustach, Panie. Chwalimy Cię, wywyższamy Cię. W imieniu Jezusa. Amen.
Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Bo mamy Bogu za co dziękować. A powiem coś takiego. Jeśli nie masz Bogu za co dziękować, może niektórzy się obrażą, to jeszcze Go nie spotkałeś. Amen? Jeśli nie masz Bogu za co dziękować, to jeszcze nie spotkałeś się z żywym, z rzeczywistym Bogiem, który czyni cuda, który uzdrawia, który leczy, który uwalnia, który rozwiązuje nasze problemy. I nosi, Biblia mówi, że codziennie nosi nasze ciężary. Amen? Jeśli pragniesz żywego Boga w swoim życiu, jest dzisiaj czas. Jeśli może twoje życie dotychczas nie wygląda tak, jak powinno być. I ty to wiesz. Bóg to wie, ale to nie jest tak, że tylko Bóg wie. Ale i ty o tym wiesz. Zachęcam cię dzisiaj. Możesz przyjść do przodu. Możesz przyjść i powiedzieć, potrzebuję na nowo Bożego dotknięcia. Potrzebuję, aby Pan na nowo pociągnął mnie do siebie, abym żył życiem wiary, bo takie życie podoba się Bogu. Nie czuj się tutaj skrępowany, zobowiązany, że jest jakiś porządek nabożeństwa. Nie. Te sprawy są priorytetem, aby spotkać się z żywym Bogiem, aby Go doznawać. To jest najważniejsze. Dlatego, że dlatego Jezus przyszedł, abyśmy takim życiem żyli, abyśmy doświadczali, abyś miał pewność, wiara jest pewnością, abyś miał pewność w swoim życiu, że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś na właściwej drodze, że zmierzasz do właściwego celu, że twoje życie jest ukryte w Nim i że On o ciebie ma staranie każdego dnia. Zaśpiewajmy pieśń i później poproszę braci, abyśmy mogli przystąpić do wieczerzy.